Rozdział czwarty. Krzyk pośród nocy. Saint-Plon Orient Express dotarł do Belgradu za 15:09 wieczorem. W dalszą drogę miał wyruszyć dopiero kwadrans po 9:00, dlatego Poirot zszedł na peron. Nie zabawił tam jednak zbyt długo, panował dotkliwy ziąb, a chociaż sam peron był osłonięty, to na zewnątrz sypał gęsty śnieg. Poirot powrócił do swego przedziału. Zagadał do niego konduktor, który stał na peronie, tupiąc i machając rękami, żeby się rozgrzać. — Pańskie walizki zostały przeniesione, monsieur, do przedziału numer 1, przedziału monsieur Bouka.
— A gdzie w takim razie podzieje się monsieur Bouk?
— Przeniósł się do wagonu z Aten, który właśnie doczepiono do składu. Poirot wyruszył na poszukiwania przyjaciela. Monsieur Bouk zbył jego protesty.
To nic takiego, nic takiego. Tak będzie wygodniej. Jedziesz dalej do Anglii, więc lepiej będzie, jeśli zostaniesz w wagonie do Calais. Mnie tu dobrze, mam święty spokój. W całym wagonie tylko ja i pewien grecki lekarz.
A, mój przyjacielu, co za noc?
Mówią, że od lat nie spadło tu tyle śniegu.
Miejmy nadzieję, że to nas nie opóźni. Nie byłbym tym zachwycony, przyznam szczerze.
Punktualnie o 9:15 pociąg opuścił dworzec. Wkrótce potem Poirot wstał, życzył przyjacielowi dobrej nocy i wrócił korytarzem do swojego wagonu na przedzie składu, tuż przy wagonie restauracyjnym. Drugiego dnia podróży bariery zaczynały słabnąć. Pułkownik Arbuthnot stał w drzwiach swojego przedziału i rozmawiał z McQueenem. Widząc Poirot, McQueen urwał w półsłowa. Zdawał się niezmiernie zaskoczony.
— A, sądziłem, że już pan nas opuścił — zakrzyknął. — Wspominał pan, że wysiada w Belgradzie.
— Opacznie mnie pan zrozumiał — odparł Poirot z uśmiechem. — Pamiętam, jak rozmawialiśmy na ten temat, gdy pociąg wyruszał ze Stambułu.
— Ależ pański bagaż zniknął.
— Został przeniesiony do innego przedziału, to wszystko.
— A, rozumiem.
McQueen podjął przerwaną rozmowę z Arbuthnotem, a Poirot poszedł dalej korytarzem. Dwoje drzwi od jego przedziału starsza Amerykanka pani Hubbard gawędziła z kobietą o owczej twarzy, Szwedką z pochodzenia. Pani Hubbard wciskała jej czasopismo.
— Nalegam, niech je pani weźmie, moja droga — powiedziała. — Ja mam mnóstwo do czytania. — Och, czyż ten ziąb nie jest przerażający?
— skinęła przyjaźnie w kierunku Poirot.
— To bardzo uprzejme z pani strony — odparła Szwedka.
— Skądże znowu? Mam nadzieję, że dobrze się pani wyśpi i jutro obudzi się już bez bólu głowy.
— Wszystko przez tę pogodę. Zaparzę sobie filiżankę herbaty.
— Ma pani aspirynę? Na pewno? — Mam jej mnóstwo. — Cóż, dobrej nocy, moja droga.
Gdy ta odeszła, pani Hubbard odwróciła się do Poirot z zamiarem ucięcia sobie pogawędki.
Biedaczka pochodzi ze Szwecji. O ile dobrze zrozumiałam, jest kimś w rodzaju misjonarki. Uczy. Poczciwe stworzenie, ale nie zna zbyt dobrze angielskiego. Bardzo ją interesowało to, co opowiadałam o mojej córce.
Poirot wiedział już wszystko o córce pani Hubbard. Podobnie jak pozostali pasażerowie, którzy mówili po angielsku. Wszyscy zostali już poinformowani, że owa córka pracowała razem z mężem w dużej amerykańskiej szkole w Smyrnie, że to była pierwsza podróż pani Hubbard na wschód, a także o tym, co sama Amerykanka myślała o Turkach, ich niechlujstwie i stanie dróg. Następnie drzwi otworzyły się i z przedziału wyszedł chudy, blady służący. Poirot spostrzegł w środku siedzącego na łóżku pana Ratchetta. Ten dostrzegł detektywa i twarz pociemniała mu z gniewu. Potem drzwi się zatrzasnęły. Pani Hubbard odciągnęła Poirot nieco na bok.
Wie pan, ten człowiek budzi we mnie śmiertelne przerażenie. Nie, nie, kamerdyner, ten drugi jego pan. Pan w rzeczy samej. Coś jest nie tak z tym człowiekiem. Moja córka zawsze powtarza, że mam wyjątkową intuicję. Jak mamę tknie przeczucie, to zawsze trafia w samo sedno, tak właśnie mówi. A ja mam przeczucie co do tego człowieka. Mieszka za ścianą i wcale mi się nie podoba. Zeszłej nocy zastawiłam bagażami drzwi, które łączą nasze przedziały. Chyba słyszałam, jak poruszał klamką. Wie pan, nie byłabym ani trochę zdziwiona, gdyby się okazało, że to jakiś morderca. Jeden z tych pociągowych rabusiów, o których się czyta. Zapewne to niemądre z mojej strony, ale tak właśnie czuję. Absolutnie, śmiertelnie boję się tego człowieka. Moja córka mówiła, że podróż upłynie mi przyjemnie, ale ja wcale nie jestem zadowolona. Może to nierozsądne, ale przeczucie mówi mi, że coś się wydarzy. Nie wiem co, cokolwiek. Pojęcia nie mam, jak ten sympatyczny młody człowiek może być jego sekretarzem. Pułkownik Arbuthnot i McQueen zmierzali w ich stronę korytarzem.
Zapraszam do mnie, mówił właśnie McQueen. Jeszcze nie zasłano mojego łóżka. A jeśli chodzi o waszą politykę w Indiach, to bardzo chciałbym zrozumieć...
Mężczyźni minęli ich i poszli dalej korytarzem do przedziału McQueena. Panie Hubbard życzyła Poirot dobrej nocy.
Chyba położę się do łóżka i poczytam sobie, stwierdziła. Dobranoc.
Dobranoc, madam. Poirot przeszedł do swojego przedziału, który znajdował się tuż za przedziałem Ratchetta. Rozebrał się i położył. Przez pół godziny czytał, a potem zgasił światło. Po kilku godzinach obudził się nagle. Wiedział, co wyrwało go ze snu. Głośny jęk. Niemal krzyk gdzieś w pobliżu. W tej samej chwili rozległ się ostry dźwięk dzwonka. Poirot usiadł i zapalił światło. Zauważył, że pociąg stoi. Zapewne na stacji. Ów krzyk go zaskoczył. Przypomniał sobie, że sąsiedni przedział zajmuje Ratchett. Wstał z łóżka i otworzył drzwi. W tej samej chwili, gdy korytarzem nadbiegł konduktor wagonu Lee i zastukał do przedziału Ratchetta. Poirot przyglądał mu się przez szparę w uchylonych drzwiach. Konduktor zastukał raz jeszcze. Rozległ się dzwonek i nad kolejnymi drzwiami kawałek dalej rozbłysło światło. Konduktor obejrzał się przez ramię. W tej samej chwili z przedziału dobiegło wołanie.
— Ce n'est rien, je me suis trompé. Bien, monsieur?
Konduktor pomknął dalej, by zastukać do drzwi, nad którymi zapaliła się lampka. Uspokojony Poirot wrócił do łóżka, po czym zgasił światło. Zerknął na zegarek. Było dopiero za 23:01.